Drodzy, Biblia w stosunku do ludzi wierzących często używa takiego pięknego słowa, za którym kryje się bogata treść. To słowo brzmi nowe. Mam tutaj wyświetlone dwa wersety, tak? Oto wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Przynajmniej raz w miesiącu mamy też Wieczerzę Pańską i wówczas również mówimy, że ten kielich wyraża nowe przymierze w krwi Chrystusa. Co to oznacza? W jaki sposób staje się nowe? Co nowego się wydarza w naszym życiu jako ludzi wierzących, kiedy przychodzimy do Boga? Czy wszystko jest nowe? Na pewno działa w nas stara natura i nie zawsze nasze zachowania, nasze myśli, nasze słowa odzwierciedlają to, że wszystko stało się nowe. Ale Pan Bóg daje niesamowity potencjał, niesamowite możliwości, aby wszystko było nowe. Drodzy, w Chrystusie Jezusie wszystko jest nowe, bo mamy nowy list od Boga. Otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian, któremu dzisiaj będziemy się przyglądać. Będzie to kilka wersetów. A rozpoczniemy od wersetu trzeciego. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci, werset trzeci. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Nowy list od Boga. Drodzy, kiedy patrzymy na nasze egzemplarze Pisma Świętego, które mamy dzisiaj ze sobą, to mówimy, to jest list od Boga. Prawda? I słusznie, to rzeczywiście jest list od Boga. Ale apostoł Paweł tutaj kieruje naszą uwagę na duchowy wymiar tego listu. No bo cóż by się stało, gdyby ten list pozostał jedynie na kartach Pisma Świętego, na wydrukowanych kartkach z drukarni? Przyszedłby czas, kiedy te kartki by się zniszczyły, kiedy by wypłowiały, kiedy by uległy po jakimś czasie też rozkładowi. Nie byłoby listu od Boga, prawda? Ale przecież Pan Bóg nam powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale Jego Słowo nie przeminie. A więc nie chodzi jedynie o Słowo, które gdzieś tam jest w sposób wizualny wydrukowane, bo to przeminie, ale chodzi o Słowo, które trwa na wieki. Przyjdzie czas, kiedy za te kilkadziesiąt czy kilkanaście lat te słowa, które trzymamy w ręku, one przeminą. Ale Boże Słowo jednak pozostanie. Co Pan Jezus Chrystus czyni, aby wypełnić to, co obiecał? Że niebo i ziemia przeminie, ale Jego Słowo nie przeminie. Co zrobił, aby Jego list trwał wiecznie? Aby miał moc zmieniać również ludzkie życie? Boże Słowo pokazuje tutaj w 2 Koryntian 3:3, że Pan Jezus Chrystus pisze to Słowo Boże nie atramentem ludzkim, nie farbą drukarską, ale pisze na naszych sercach, na sercach ludzkich, aby ono przetrwało na wieki. Pisze to Słowo Duchem Boga Żywego, jak jest to pięknie powiedziane. Dlaczego? Ponieważ atrament wyblaknie, druk zniszczeje, ale Duch Święty, Duch Boga trwa na wieki. Jest wypisane to słowo na naszych sercach. Co to znaczy? Wiemy, że w Starym Testamencie Pan Bóg przekazał swoje słowo, takie skomasowane słowo zapisane w dekalogu, tak, chociażby na tablicach kamiennych, 10 przykazań. Przychodzi nowe przymierze, gdzie Boże Słowo, Jego prawo wypisane jest na sercach ludzkich. Wszystko nowym uczynił. Dał nowy list. Ale żebyśmy byli w stanie ten list odczytać i żeby moc tego listu mogła być odzwierciedlona w naszym codziennym życiu, to również uczynił coś jeszcze nowego. Co? Proszę o kolejne zdjęcie. Dał nowe serce i ducha od Boga. Nowe serce i duch od Boga. W Ewangelii Jana w rozdziale 14, werset 16, 17 czytamy tak. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Wtedy przebywał jedynie pośród nich. Spoczywał na nich do określonego zadania, na jakiś czas, ale nie mógł być w nich. Duch Święty przed oczyszczeniem naszych serc przez przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa nie mógł zamieszkać w brudnym, zepsutym sercu. W sercu, które jeszcze nie może doświadczyć dzieła zbawienia. Dlaczego? Ponieważ ono się jeszcze wówczas nie dopełniło, nawet podczas przebywania Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Nie dokonało się jeszcze dzieło zbawienia. A więc Duch Święty nie mógł jeszcze udzielić nam wewnętrznej siły, wewnętrznej mocy do przestrzegania tego, co Pan Bóg chciał zapisać nie atramentem, ale na naszych sercach. Nie mogliśmy mieć wewnętrznej siły do przestrzegania Bożego prawa. To prawda, że w Nowym Przymierzu to prawo jest takie wzmocnione, takie głębsze, takie jeszcze trudniejsze do przestrzegania, ale jednocześnie jesteśmy wyposażeni w siłę, wewnętrzną moc Ducha Świętego, abyśmy mogli przestrzegać Bożego prawa. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wersecie 39 czytamy, Ewangelii Jana, 7 rozdział, werset 39. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Pan Jezus jako dobry nauczyciel dobrał sobie 12 apostołów. Potem po uwielbieniu Jego, po Jego wywyższeniu, po tym jak zasiadł po prawicy Boga, wiemy, że czekało na przyobleczenie mocą z wysokości 120 osób. Po co? Aby to Boże prawo tym duchem Boga żywego było wypisane na naszych sercach. Po to, aby otrzymać nowe serce. Po to, abyśmy otrzymali moc do przestrzegania Bożego prawa. Dlatego dzisiaj, jeżeli byśmy zapytali, co jest listem od Boga, jestem przekonany, że większość z nas zaraz kieruje uwagę na tą Biblię. I słusznie, jeżeli mamy na myśli nie farbę drukarską, a przesłanie tej farby drukarskiej, mamy Boże Słowo. Ale Bóg pragnie zwrócić uwagę nam na duchowy wymiar tego listu. A więc nie tylko na Biblię, ale trzeba spojrzeć na siebie. Jeżeli zawierzyłem życie Panu Jezusowi Chrystusowi, to kim się stałem, czym się stałem? Dzieckiem Bożym, a przez to Jego listem, który Pan Bóg chce, aby był pisany na naszych sercach. Stałem się listem Chrystusowym. I ten list, my może zdajemy sobie sprawę bardziej lub mniej, ale on jest każdego dnia czytany przez naszą żonę, przez naszego męża, przez nasze dzieci, przez naszą najbliższą rodzinę, przez rodzinę w kościele. Ten list jest czytany. My jesteśmy czytani. Czy jesteśmy listem Chrystusowym? Drodzy, jeżeli chcemy komuś polecić, tak? Dobrą fryzjerkę, dobrą kosmetyczkę, dobrego kafelkarza, dobrego malarza, to co najlepiej uczynić? No, najlepiej tak sam malarz, tak, czy kafelkarz, czy też osoba zajmująca się takim remontem wnętrz, tak, mówi, może pokażę swoje prace, albo proszę pojechać pod ten adres, zobaczyć moją pracę. Gdzieś tam kosmetyczka wystawia swoje zdjęcia, jak pięknie umalowała paznokcie. Pokazuje swoje dzieło. Jeżeli jestem listem Chrystusowym, to Bóg chce zobaczyć dzieło swojego ducha i my również możemy zobaczyć dzieło Jego ducha w Kościele poprzez innych wierzących. Wiemy, że to sedno zakonu mojżeszowego zostało spisane przez 10 przykazań na tablicach kamiennych, przekazane Izraelowi na górze Synaj. Sedno nowego przymierza, prawa Chrystusowego, zostało zapisane dla Kościoła na tablicach naszych serc, przekazane przez Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, bodajże w 18 wersecie, że zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. My teoretyzujemy, bo wiemy w codziennym życiu, że nasze bycie listem Chrystusowym jest bardzo trudne. Odzwierciedlać Boże dzieło, moc Ducha Świętego przez nasze usta, przez nasze myśli, przez nasze czyny jest bardzo trudne. Często czujemy się bezsilni i często czujemy się tacy pokonani, bo widzimy, że znowu osoba, z którą rozmawialiśmy, nie zobaczyła w nas Chrystusa, ale nasze własne ja, egoizm. Ale Pan Bóg zatroszczył się o naszą moc w wypełnianiu Bożego prawa. I możemy być pewni, że gdybyśmy byli w pełni Jemu posłuszni, to jesteśmy wyposażeni we wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby to Boże prawo przestrzegać. Pytanie, czy z tego korzystamy? W kolejnych wersetach czytamy o tym, jest o tym powiedziane w drugim liście do Koryntian, w tym trzecim rozdziale czytamy wersety 4, 5 i 6. Czyli w kontekście czytamy dalej kolejne trzy wersety. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Tak. Uzdolnił nas przez ducha swojego. Co to znaczy, że litera zabija, duch ożywia? Kiedyś ktoś chcąc zwrócić mi uwagę, tej osoby nie ma już w kościele, podczas kazania przychodzi do mnie z karteczką i pokazuje, że litera zabija, duch ożywia. Ta osoba miała na myśli, znając jej przekonania, że litera to jest Biblia, a jakieś nadzwyczajne znaki i cuda, jakieś objawienia to jest duch. Ale tu zupełnie nie o to chodzi. W kontekście zresztą ten fragment mówi o Bożym Słowie, który jest mocą Bożą. To Boże Słowo jest mocą Bożą. Co to znaczy, że litera zabija, a duch ożywia? Pewna organizacja religijna, znana nam, niektórym z nas bardziej, niektórym mniej, Świadków Jehowy, wydała kiedyś taką książkę. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Ale wiemy dobrze, że ta książka mylnie przedstawia Bożą prawdę, bo nie wiedza prowadzi do życia wiecznego, a zaufanie, czy też wiara, która jest zaufaniem i zawierzeniem Bogu swojego życia. I to prowadzi do życia wiecznego. Wiedza o tablicach kamiennych, wiedza o treści Nowego Przymierza, ona jeszcze nikogo nie zbawiła, nikogo nie doprowadziła i nie doprowadzi do życia wiecznego. Znajomość przepisów ruchu drogowego jeszcze z nikogo nie uczyniła kierowcy. Nie wyposaża auto w moc, w silnik nie daje możliwości prowadzenia samochodu. Wykonywanie przepisów zakonu nie może nikogo zbawić. Dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, że przez poznanie prawa Bożego jest jedynie poznanie grzechu. Tak jak przez poznanie znaków drogowych możemy poznać, że łamiemy te przepisy drogowe, jadąc samochodem. Dlatego w liście do Rzymian w 3 rozdziale, w wersecie 20 czytamy, Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Przez Boże prawo Starego Przymierza, ale też Nowego Przymierza dla nas dzisiaj, dla Kościoła, jest poznanie, że jesteśmy grzeszni. I sama wiedza, sama znajomość tego prawa, choćbyśmy nauczyli się jego na pamięć, nie daje nam zbawienia. Sprawia, że poznajemy, że jesteśmy grzesznikami, bo je łamiemy. Nie mamy mocy do jego przestrzegania. Dlatego w liście do Galacjan 3:20-3:10 czytamy. Tu jest powiedziane 2:20, ale tak z pamięci pisałem, to było 3:10, tak? Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Jeżeli nie wytrwałbym w przestrzeganiu wszystkiego, co jest zapisane dla mnie, dla Kościoła Pańskiego, czy też w pewnych przepisach Starego Testamentu, czy też w Nowym Testamencie, jestem winny wszystkiego. Jeżeli znajomość litery Bożego prawa uświadamia mi moją grzeszność i moją duchową śmierć, to w jaki sposób Duch może mnie ożywić? W jaki sposób Duch mnie ożywi? Pan Jezus rzekł do swoich uczniów, Jana 6,63, tu mamy też zapisane Jana 6,63, Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Jakie poselstwo wlewa w nasze życie, w literę prawa mojżeszowego, to słowo? Bóg nie powiedział nam: bądźcie listem Chrystusowym. Bądźcie, macie teraz nowe przymierze, je przestrzegajcie. A ja będę was rozliczał. Ale wraz z wyznaniem grzechów, wraz z przebaczeniem od Boga, wraz z zawierzeniem swojego życia Jezusowi, wraz z uznaniem Jego panowania w modlitwie, nie tylko Pan Bóg daje mi nowe, oczyszczone serce, ale również nowego ducha, pełnego mocy, miłości, wlewa do mojego serca. Już w tym czasie. To nie jest duch pozbawiony swoich atrybutów. Tak wynikałoby z nauczania niektórych, tak, że no tak, rzeczywiście Duch Święty zamieszkał w naszym sercu podczas nawrócenia, ale jeszcze nie masz Jego mocy. No to jak On zamieszkał? Bez mocy, bez miłości? Dopiero później poprzez tak zwany chrzest w Duchu Świętym zapraszana jest Jego moc. To nie ma. Duch Święty nie żyje w rozdzieleniu od swoich atrybutów. On jest pełen mocy, miłości i powściągliwości od razu. Zamieszkuje tak i w naszym sercu podczas nawrócenia. I to jest wypełnienie Bożej obietnicy. Pan Bóg dobrze wiedział, że dając nam nowe przymierze, dając nam nowe prawo, oczyszczając nasze serca, dając nam nowe serca, On wiedział, że nie będziemy w stanie przestrzegać tego prawa, dlatego wypełnia to, co obiecał przez proroków. Przez proroka Jeremiasza, czy przez proroka Ezechiela. I przeczytamy kilka tych wersetów. Jeremiasza 31 rozdział, werset 33 na początku. Jeremiasza 31-33. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Jeremiasza 32-40. I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić. Nadto bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali ode mnie. Bojaźń Boga do naszego serca. Ezechiela 36, rozdział, werset 26-27. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych. I odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać i czynić je będziecie. Drodzy, jeżeli wraz z nowonarodzeniem mam nowe serce i nowego ducha w moim wnętrzu, to Bóg daje mi nowe życie, wieczne życie. I nie chodzi o to, abym teraz przestrzegał litery Bożego prawa, ale przestrzegał litery Jego ducha. Dlatego mam inny zakon, nie napisany atramentem, ale duchem Boga żywego. Dlatego proszę o kolejne zdjęcie. Mam nowy zakon, czyli nowe prawo, nowego przymierza. I to również czytamy w naszym fragmencie z drugiego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału. Czytamy dalsze wersety. Werset szósty, siódmy. W wersecie szóstym czytaliśmy, że Bóg uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Dał nam, wyposażył nas, dał nam tą zdolność, abyśmy Jemu służyli zgodnie z Jego wolą. A tutaj werset siódmy tego drugiego Koryntian trzeciego rozdziału, on brzmi tak. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych. Tak się rozpoczyna nasz werset. Służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych. Wiemy, że na tablicach kamiennych było wyryte osobiście przez samego Pana Boga 10 przykazań. Prawo Starego Przymierza było spisanym takim dokumentem Boga przekazanym narodowi izraelskiemu, narodowi wybranemu. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, wersety 1-8 nie będziemy czytać, ale ja przypomnę, czytamy, jak Mojżesz wziął do rąk Księgę Przymierza, czytał ją przed narodem izraelskim i możemy dzisiaj wziąć, odczytać tą Księgę Prawa Mojżeszowego, ale ta księga nie zmieni naszego życia. Przeczytanie jej, uświadomienie jej treści nie zmieni naszego życia. Co więcej, możemy zgadzać się ze wszystkimi przykazaniami zapisanymi w tej księdze, ale jednocześnie nie mając pragnienia jej przestrzegania, bo mamy największego wroga, którym wcale nie jest diabeł, którym wcale nie są nasi koledzy, nasze otoczenie, ten świat ze swoimi pokusami, ale naszym największym wrogiem jestem ja sam. Z moim egocentryzmem, z moim własnym ja, z moim wnętrzem zepsutym, które wcale nie ma pragnienia służyć i żyć dla Boga. Co więcej, możemy nawet poprzez jakiś dekret, poprzez jakąś uchwałę zmienić jakiś zapis w prawie, podobnie jak Pan Bóg kazał spisać prawa Nowego Przymierza Testamentu, ale tylko Duch Święty może zmienić, uzdolnić nasze wnętrze, serce do przestrzegania nowego prawa. Prawo Przymierza Mojżeszowego wskazywało, jeżeli chcesz mieć relację z Bogiem, jeżeli chcesz stać przed Jego obliczem czystym, to musisz w pełni wypełnić Jego prawo. Tak brzmiał zakon mojżeszowy. Inaczej będziesz potępiony, tak? O czym przypomina Jakub w swoim liście w drugim rozdziale, w wersie 10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. W jakiej pozycji stawia to nas przed Panem Bogiem? Otóż, ponieważ zawsze jestem w stanie grzechu, zawsze grzeszę, to Bóg pozostaje dla mnie zawsze sędzią. A ja przed Jego obliczem jestem skazanym na śmierć przestępcą. Ale teraz, kiedy Bóg dał nowe prawo, to daruje moc Ducha Świętego do jego wypełniania. Co stało się z Mojżeszem, kiedy otrzymał tablice kamienne? Otóż czytamy w wersecie 7 tego naszego fragmentu, 2 Koryntian, rozdział 3, werset 7. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych dała taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Kiedy Mojżesz schodził z 10 przykazań z góry Synaj, to jego twarz promieniała, jaśniała. W drugiej księdze Mojżeszowej, 34, rozdział 30, werset czytamy: a gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Dlaczego skóra Mojżesza na twarzy promieniała? Ponieważ tam, na górze Synaj, zostało nadane prawo. Prawo pełne Bożej chwały. Odzwierciedlało Boże wymagania. Z jednej strony czytamy o jasności Bożej chwały związanej z nadaniem tego przymierza, a z drugiej mamy wskazane, że ta jasność była przemijająca. Dlaczego jasność Bożej chwały związana z nadaniem prawa Mojżeszowego przemijała? Gdyż chwała Starego Przymierza była czasowa. Objawiła naszą grzeszność, objawiła i wskazała na potrzebę Zbawiciela, Wybawiciela. Przykazania prawa Mojżeszowego były cieniem chwały, jaka była w Jezusie Chrystusie, w Zbawicielu naszym. Dlatego kolejne wersety mówią o czymś kolejnym nowym, które stało się w naszym życiu. Werset 8, 9, 10, 11 czytamy. Proszę o kolejny slajd. Nowa chwała Boga, już nie przemijająca, niezwiązana z nadaniem wspaniałego Bożego prawa, ale zapisanego na tablicach kamiennych, ale nowa chwała, nieprzemijająca. Werset 8, 9, 10, 11 czytamy. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Wraz z nadaniem tablic kamiennych pojawiła się chwała, która jednak miała przeminąć. Tablice kamienne pokazywały światłość Bożej woli. Na jaw wyszła Boża wola, ale po to, aby to Boże światło pokazało ciemność naszego serca. Abyśmy w świetle Jego prawa zobaczyli naszą ciemność, nasz brud. I przez to zobaczyli, że jesteśmy skazani na potępienie. Prawo nowego przymierza, prawo łaski w Chrystusie posiada większą chwałę. Dlaczego? Nie dlatego, że ma inne przepisy, czy też pogłębione przepisy, przykazania, ale ponieważ daje nadzieję, ponieważ obdarza nas życiem. Prawo Mojżeszowe miało pewną, przemijającą chwałę, ponieważ wypełniało swój cel do czasu przyjścia Wybawiciela, pośrednika, nowego przewodnika, jakim już nie był zakon, ale prawo Chrystusowe, jakim był sam Chrystus. Drodzy, czasami, kiedy przychodzi ciemność, teraz już wiemy, że te dni są coraz dłuższe, coraz później potrzebują zapalać się na ulicy lampy, tak? Ale cieszymy się, kiedy jest ciemno, kiedy mamy rozświetloną drogę lampami. Wiemy, gdzie iść. Wiemy, jak się nie potknąć. Ale przychodzi moment, kiedy wychodzi słoneczko dzienne, tak? Rano, tak? Nie wiem, już teraz chyba gdzieś koło 5:30 czy o 6:00. Już słoneczko wychodzi i przestają być potrzebne te lampy. Przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Prawo Mojżeszowe było takimi ważnymi lampami, które rozświetlały drogę, ale przyszło słońce. Słońce sprawiedliwości. Z uzdrowieniem na swoich skrzydłach przyszedł Chrystus. Przestało być potrzebne ta chwała przemijająca, ta światłość przemijająca. Co czynił Mojżesz, aby Izraelici nie skupili się na przemijaniu chwały zakonu mojżeszowego, ale raczej szanowali i wypełniali go? Czytamy, że Mojżesz zakrył swoją twarz. Nie chciał, żeby Izraelici zobaczyli, że ta chwała, którą teraz chce uszanować i im przekazać, że ona przeminie, że ona przemija. 13 werset o tym mówi. 2 Koryntian 3:13. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Dla Żydów ta zasłona niestety pozostaje do dnia dzisiejszego. Na ich sercach, na większości zdecydowanej Żydów. Dlaczego? Bo nie rozpoznali w swoim Mesjaszu swojego Zbawiciela. Nie rozpoznali w Chrystusie Mesjasza i Zbawiciela. Panu Jezusie, tak? Co zrobić, aby na naszych sercach nie pozostawała zasłona? Otóż pozwolić Duchowi Świętemu dać mi coś nowego. Mówiliśmy o nowym sercu, o nowym duchu do naszego wnętrza, o nowej chwale Boga, ale teraz Bóg chce dać nam coś jeszcze nowego. Proszę o kolejny slajd. Chce dać nam nowe oblicze. To o tym mówi werset 18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Drodzy, czy abym miał nowe, odsłonięte oblicze, to wówczas zwracam uwagę na siebie czy na inną chwałę? Czytamy, że mamy oglądać chwałę Pana. Jego chwałę odzwierciedla Pismo Święte. Duch Święty wskazuje na Chrystusa, na chwałę, którą nie przemija, na Jego obraz, na Jego charakter. Dzisiaj zaczyna być w modzie zwracanie uwagi na Ducha Świętego. I rzeczywiście Duch Święty jest Bogiem. On jest częścią Bożej istoty. Należy Mu się chwała. Ale w Bożej istocie upodobało się, i o tym wyraźnie mówi Pan Jezus Chrystus, aby zwrócić uwagę na chwałę innej osoby, na chwałę Chrystusa. Dlatego powiedział Pan Jezus Chrystus, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to mnie uwielbi. W istocie Boga upodobało się Bogu, aby Duch Święty uwielbiał przez nas Chrystusa. Nowe oblicze, czyli odsłonięta twarz, którą możemy mieć przed Bogiem, jeśli trwamy w wyznaniu Jego grzechów, w wyznaniu Jemu swoich grzechów i staramy się pogłębiać z Nim relacje. Nowe oblicze zyskujemy wtedy, kiedy nie szukamy własnej chwały, własnego uznania, kiedy nie patrzymy na siebie, bo wówczas upadniemy jak Adam i Ewa. Kiedy szukali własnej chwały. Będziecie jak Bóg? Powiedział diabeł. O, no fajna by była taka chwała Boża objawiana we mnie, przeze mnie. Chwała zwrócona na mnie. Nowe oblicze zyskujemy nie patrząc na siebie. Nowe oblicze zyskujemy nie patrząc na innych wierzących. Dlaczego? Bo i ja, i inni wierzący są zawodni. Ale nowe oblicze zyskujemy patrząc na światłość świata, czyli na samego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Bóg myśli o Bożej chwale, a my nie myśli o mnie? A co ze mną? Co z moją chwałą? My z natury nawet jak się nawracamy, to mamy tak łechta nasze ego, kiedy na mnie jest zwrócona uwaga, na mnie jest zwrócona chwała, na mnie jest zwrócone dziękczynienie. A jak jest z cechą odnowionego umysłu? Cokolwiek czynię, mówi Boże Słowo, czynię dla Bożej chwały. Czuję się bezpieczny w Bogu i oddaję Bogu, co boskie, a Jemu należy się i tylko Jemu należy się chwała. W sednie chrześcijaństwa nie chodzi o nas, bo w liście do Kolosan czytamy o Chrystusie, że wszystko, co zaistniało, zaistniało przez Niego i dla Niego, ku Jego chwale. Dlatego warto o tym pamiętać, że nie my jesteśmy w centrum świata, nie jesteśmy takim pępkiem świata, ale Chrystus jest w centrum. I to trzeba nauczyć się w każdej dziedzinie naszego chrześcijańskiego życia, począwszy od relacji z Bogiem w modlitwie. Kiedy przychodzę do Boga w modlitwie, to nie Pan Bóg jest moim sługą, do którego jak przychodzę i wyrażam Jemu swoje żądania, może swoje prośby, no ale jednak On jest zobligowany jako mój Pan je wypełnić. Ale przychodzę do Niego z postawą sługi, któremu powierzam pewne rzeczy, wiedząc, że On najlepiej wie kiedy, w jaki sposób i czy w ogóle wysłuchać w ten sposób mojej modlitwy. Nie mam prawa wywierać na Niego wpływu, bo On zna moją przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. Czy człowiek jest kimś cennym w Bożych oczach, jeżeli na Niego nie jest zwrócona żadna chwała? Jeżeli myśląc o nas samych, to jesteśmy grzesznikami, podłymi, zepsutymi kłamcami. Ale jesteśmy cenni, bo tak się Bogu podobało. Patrzy na nas przez pryzmat swojej chwały, przez pryzmat swojej światłości, przez pryzmat przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa i widzi, On jest cenny, bo za Niego umarł mój Syn. On patrzy na Jezusa i dlatego widzi nas cennymi. Nie patrzy na nas, bo niestety, ale nie mógłby wtedy widzieć nas cennymi. Jeżeli cokolwiek dobrego uczynię w swoim życiu, powiem dobre słowo, pomyślę coś właściwego, dokonam dobrego czynu, to nie ja, ale Chrystus. Ja sam z siebie jestem jedynie gotów czynić coś, co wynika z mojej naturalnej natury, a więc coś złego. Albo czynić coś dobrego z niewłaściwej motywacji, tak, żeby mi podziękowano za to, żeby się lepiej poczuć, bo uczyniłem coś dobrego. Jaka jest moja chluba? Wykluczona, mówi Boże Słowo. Bogu za wszystko chwała. Drodzy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, mówi Boże Słowo, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czy nasze życie jest nastawione na Bożą chwałę? Jeżeli tak, to wtedy będzie to odzwierciedlało się w każdej dziedzinie, jak mówiłem, w modlitwie. Będzie się odzwierciedlało to w dziedzinie mojej relacji z Kościołem, w Kościele. Nie Pan Bóg dla mnie, jako dżin z lampy, który spełnia moje prośby. Nie Kościół dla mnie, do którego przychodzę i mam swoje oczekiwania, które zostaną lepiej lub gorzej spełnione. Nie na mnie zwrócona uwaga w tygodniu, bo przecież do mnie trzeba zadzwonić, mną się zainteresować, mi pomóc. Nie ja dla Boga, nie Bóg dla mnie, ale ja dla Boga, ja dla Kościoła i wszystko dla Bożej chwały. Jeżeli z takim nastawieniem byśmy przychodzili do Boga w modlitwie, w relacji z Bogiem, w relacji z Jego Słowem, w relacji z Kościołem, to zupełnie inaczej wyglądałyby te relacje. I wszystkiego na Bożą chwałę życzę każdemu z nas, wiedząc, że mamy wszystko nowe w Chrystusie. Nowe przymierze, wszystko stało się nowe, mamy nowy list od Boga, nowe serce i nowego ducha od Boga, nowe prawo od Boga, nową chwałę Boga i nowe oblicze. I tego nam życzę z całego serca. Amen. Powstańmy do modlitwy.